Jeżeli chodzi o diagnostykę bóli krzyża i bóli kręgosłupa, to tak jak pani redaktor wspomniała, każdy z nas zmaga się z tymi bólami, a bóle kręgosłupa przede wszystkim spowodowane są tym, że od pewnego okresu dochodzi do niestety procesu degeneracyjnego. I ten proces degeneracyjny kręgosłupa dotyczy zarówno tej kolumny przedniej, środkowej i tylnej, i jest to jak gdyby integralną częścią starzenia się człowieka i w pewnym momencie niestety te bóle kręgosłupa pojawiają się. Jeżeli to są typowe bóle kręgosłupa, czyli mamy lumbalgię albo rwę kulszową lub też bóle głowy takie typowe, jesteśmy w stanie bardzo szybko sobie poradzić, udając się do odpowiedniego specjalisty, do ortopedy, do neurologa i wtedy wiemy, jak postępować. Niestety bóle kręgosłupa dają także nietypowe objawy, takie jak bardzo silne bóle migrenowe. Mogą też być bóle z powodu promieniowania, mogą być bardzo silne bóle neuralgii międzyżebrowej. Mogą być też to bóle imitujące nawet zawał serca, dolegliwości silne bólowe typu kolkowego, występujące pod postacią kolki nerkowej lub też silnych bóli brzucha. Bóle kręgosłupa również wyjściowo mogą być jak gdyby wstępem do bardziej poważnych chorób, a mianowicie mogą być elewatorem chorób nowotworowych, gdyż poprzez odpowiednie uciski guza złośliwego dochodzi do w pierwszej kolejności do bólów kręgosłupa. Przy czym moja specjalizacja to jest diagnozowanie i rozpoznawanie tych dolegliwości, aby przyjąć właściwy sposób postępowania terapeutycznego, czyli leczniczego. Zajmuję się głównie dwoma metodami obrazowymi, a mianowicie tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym. Zawsze zadawane jest mi pytanie, która metoda jest lepsza, jeżeli chodzi o diagnostykę.
No właśnie, też miałam to rezolutne pytanie panu zadać.
Odpowiedź jest bardzo prosta. Jeżeli mamy pacjenta ostrego, z ostrym bólem, trafia on na izbę przyjęć, to w pierwszej kolejności ze względu na dostępność, na szybkość badania, na odpowiedzi, które ma dać ta metoda, to wiadomo, że tomograf komputerowy, bo pacjenci pourazowi, to szukamy przede wszystkim złamań, podwichnięć, ostrych zespołów korzeniowych i na te wszystkie pytania całkowicie odpowiada nam tomografia komputerowa, która jest szybka, jest zadowalająca dla lekarzy klinicznych, szczególnie jeżeli chodzi o urazy. Natomiast tomograf komputerowy jest niemy, jeżeli chodzi o diagnostykę zmian dotyczących samego rdzenia kręgowego. Metodą, w której widać rdzeń kręgowy jako taki, jest tylko rezonans magnetyczny. I ten rezonans magnetyczny, który jest metodą dłuższą, bardziej dokładną, ponieważ przebieg nerwów rdzeniowych jest lepiej widoczny. Ze względu na specyfikę samej metody widać zobrazowanie szpiku kostnego, lepiej widać stawy międzykręgowe, lepiej widać tkanki miękkie okołokręgosłupowe. W związku z tym zalety samego rezonansu są znacznie lepsze niż tomografii komputerowej i pacjenta ambulatoryjnego, pacjenta podostrego, każdego innego powinno diagnozować się w rezonansie magnetycznym, aczkolwiek jeżeli chodzi o ocenę struktur samych kostnych, tak, złamań, zwichnięć, podwichnięć, czyli tak zwanych niestabilności kręgosłupa, na pewno metodami z wyboru są zwykłe zdjęcia rentgenowskie wykonywane w skosach, badanie tomografii komputerowej, a rezonans jest jak gdyby uzupełnieniem całej tej dolegliwości. Oczywiście wyjściowo to lekarz kliniczny decyduje za pacjenta, jaką z metod wybrać, ale na początku na pewno zwykłe zdjęcia rentgenowskie odpowiadają na bardzo dużo pytań, przede wszystkim dotyczących stabilności samego kręgosłupa. Są nieme, jeżeli chodzi o korzenie nerwów rdzeniowych, niewidoczne są tam zmiany dotyczące samej choroby krążka międzykręgowego, czyli tych dysków, o których tyle się mówi, tą chorobę dyskową tak zwaną lepiej widać w tomografii komputerowej, a już najlepiej ją widać w samym rezonansie magnetycznym. Także jedną z przyczyn dolegliwości kręgosłupa jest postępująca choroba krążka międzykręgowego. Krążek międzykręgowy to taki twór, który w 90% wypełniony jest wodą, jądro miażdżyste, otoczone jest takim pierścieniem włóknistym. Pierścień włóknisty to jest taka, jak sama nazwa mówi, tkanka włóknista, która zabezpiecza. Jest on amortyzatorem pomiędzy jednym a drugim kręgiem i z wiekiem niestety dochodzi do tego, że tej wody ubywa. A jak wody ubywa, to ten krążek zapada się. I on może zapadać się do tyłu, czyli do kanału kręgowego, albo z boku, a obok z kanału kręgowego wychodzą te nieszczęsne nerwy i w tym momencie, kiedy dochodzi do tej choroby degeneracyjnej lub też do nagłego urazu, lub też pacjent gwałtownie coś podniesie ciężkiego lub w jakikolwiek inny sposób zaburzy swoją statykę i dojdzie do tej niestabilności, może dojść do wypadnięcia tego krążka międzykręgowego. I współczesna diagnostyka obrazowa, a przede wszystkim rezonans, jest w stanie dosyć precyzyjnie odpowiedzieć, na jakim poziomie doszło do tego wypadnięcia, na jakim poziomie doszło do tego uciśnięcia przez wypadnięty dysk odpowiedniego nerwu. Tam są 4 poziomy. Oczywiście są to rzeczy i informacje istotne dla lekarza klinicznego, dla rehabilitantów, gdyż w tym momencie specjaliści zajmujący się chorobami kręgosłupa wiedzą, w jaki sposób rehabilitować, jakie ćwiczenia, jakie zabiegi manualne mogą wykonywać, a jakich nie wolno wykonywać, na jakim poziomie jesteśmy. Oczywiście klinicznie najczęściej oni spodziewają się odpowiedniego poziomu, czy to jest poziom L1, L2, czy L5, S1. Natomiast my jak gdyby precyzyjnie podajemy na talerzu w formie zdjęć naszego opisu, co tak naprawdę stało się i jaka jest bezpośrednia przyczyna, jeżeli chodzi o chorobę dyskową, ale ta choroba dyskowa może przebiegać w sposób ostry albo w sposób przewlekły. Jeżeli to dochodzi do choroby przewlekłej, to oprócz tego, że mamy tą komponentę, że ten krążek uciska nerwy, to dodatkowo jeszcze osteofit, czyli taka struktura kostna, która z wiekiem się pojawia, dodatkowo może uciskać i wtedy znowu jest inne postępowanie. Wtedy lekarz kliniczny musi się zastanowić, czy zabieg operacyjny będzie tym właściwym, czy też on nie będzie tym właściwym. Niestety zdarza się bardzo często, moim zdaniem, bo nawet według literatury w 25% dochodzi do takiej rozbieżności. A mianowicie pacjenta boli po stronie prawej, a my widzimy, że ten dysk wypadł po stronie lewej.
Skąd właśnie takie odczuwanie?
No bo stąd, że przyczyną dolegliwości bólowych wcale nie musi być choroba dyskowa. Może dojść. W kolumnie tylnej mamy takie stawy międzykręgowe, są wyrostki górne i dolne i to są takie stawy maziówkowe. Te stawy spełniają bardzo ważną rolę stabilizacyjną i w wyniku ich procesu degeneracyjnego może dojść do przeciążenia kręgosłupa. I wówczas dochodzi do choroby degeneracyjnej, wtórnie dochodzi do procesu zapalnego i te stawy mogą również boleć. Dolegliwości bólowe dotyczące stawów międzykręgowych są dosyć takie typowe, przebiegają w sposób ostry i taki nieprzewidywalny, ale niestety czasami one mogą imitować chorobę dyskową, a diagnostyka obrazowa pod postacią rezonansu jest w stanie rozpoznać ostry stan zapalny, który trzeba przeleczyć farmakologicznie, a następnie dokonywać procesu rehabilitacji i te zmiany w stawach międzykręgowych, o których się zapomina, tak, które po prostu bolą, bardzo są uciążliwe, mogą dawać dolegliwości pod postacią promieniowania, pod postacią rwy kulszowej. One występują w sposób bardzo, bardzo ostry. Czasami początek choroby z kręgu chorób reumatoidalnych typu RZS, choroby Bechterewa zupełnie rozpoczyna się od tych stawów międzykręgowych, ale najczęściej jest to po prostu choroba przeciążeniowa. Ponieważ to są stawy, drobne stawy maziówkowe, to te dolegliwości bólowe dosyć szybko się pojawiają. One są czasami nawet bardziej ostre niż w chorobie dyskowej i tutaj diagnostyka obrazowa w rezonansie magnetycznym ma kolosalną przewagę nad diagnostyką w tomografii komputerowej, ponieważ jesteśmy w stanie zobserwować ten ostry proces zapalny. I w trzecim etapie dolegliwości bólowych to, ponieważ prowadzimy siedzący tryb życia, mówi się o tym, że siedzący tryb życia, telewizoterapia czy cokolwiek innego, to jest palenie papierosów XXI wieku i nie można się z tym nie zgodzić, ponieważ jeżeli świadomość dotycząca palenia wzrosła w naszym społeczeństwie, wśród moich znajomych, to ja już nie znam osób, która by paliła, a na początku mojej kariery zawodowej to po prostu w szpitalach, nawet w dyżurkach lekarskich palono, a teraz to już po prostu jest przeżytek, ale wracając do tego, mięśnie okołokręgosłupowe, międzykolcowe, mięśnie te powierzchowne, głębokie grzbietu, one spełniają bardzo ważną rolę stabilizującą. One spełniają bardzo dużą rolę ruchową i wtedy, kiedy dochodzi do choroby kręgosłupa w kolumnie przedniej, w stawach międzykręgowych, bardzo szybko może dojść do zmian zanikowych i degeneracyjnych i wtedy nie mamy tej stabilizacji stabilizacji już w tym kręgosłupie i znowu rezonans magnetyczny jest w stanie pokazać nam, czy mamy do czynienia z jakim stopniem zwyrodnienia lub też z jakim stopniem zaawansowania choroby kręgosłupa mamy. Jest to też kolejny element, który jest zapominany przez pacjentów, przez lekarzy klinicznych, że jeszcze kręgosłup jest stabilizowany i wspomagany przez mięśnie okołokręgosłupowe i dobrostan tych mięśni jest bardzo ważny, a on powinien być rozwijany poprzez samą rehabilitację, poprzez odpowiednie ćwiczenia.
To jest przypadłość nie tylko ludzi starszych. Młodsi na to chorują.
Dokładnie, coraz młodsi ludzie chorują nie tylko na tą chorobę dyskową.
Odpowiedzią na te problemy związane z siedzącym trybem życia jest rozwój fizjoterapii i różnych jej gałęzi. Ale jest to temat na kolejną rozmowę z doktorem Arturem Grochowskim, któremu dziś już dziękuję i zapraszam za tydzień.